Poranek Wnet nad Jeziorkiem Kamienkowskim cały czas trwa. Przypomnę, może dla porządku przypomnę, że realizujemy projekt Iskra Źródła Niepodległości, który realizujemy we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury są partnerami realizacji tego projektu. Projekt polega na tym, że wędruje Radio Wnet w różnych miejscach, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej niepodległości, dla polskiej tożsamości narodowej. Byliśmy w Złowie, a potem oczywiście w Wilnie z racji na marszałka. Byliśmy w Suwałkach, gdzie urodziła się autorka Roty, Maria Konopnicka. Byliśmy, proszę Państwa, niedaleko wioseczki Głuchy, gdzie urodził się Cyprian Norwid i w dworze w Borowie, gdzie urodził się Władysław Grabski, twórca przedwojennej reformy walutowej. Dziś jesteśmy tutaj w Warszawie, na warszawskiej Pradze. Tutaj niedaleko Kamionka urodził się Roman Dmowski. Zdaje się, ale to zaraz pewnie historyk mi powie, czy mam rację, że ojciec Romana Dmowskiego, Walenty Dmowski, nawet chyba dzierżawił w pewnym momencie jeziorko kamionkowskie. Teraz w studiu jest kolejny gość, profesor Paweł Skibiński. Dzień dobry.
Witam.
Historyk Kościoła, historyk Polski najnowszej i jeden ze znawców ruchu narodowego i różnych przejawów jego tradycji. No to wróćmy do tego Dmowskiego, bo z jednej strony tak się go wymienia Piłsudski, Dmowski i tak potem się robi taki ładny szereg. Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos i wszyscy tak się cieszą. O, ojcowie niepodległości. Z drugiej strony, czy my naprawdę dzisiaj zdajemy sobie sprawę z wymiaru Romana Dmowskiego?
Chyba nie. To znaczy zrobiono bardzo dużo, żeby Dmowski przestał być normalnie traktowanym politykiem polskim, którego staramy się w racjonalny sposób oceniać, wytykać błędy, doceniać zalety, a no, po prostu go bardzo skutecznie zdemonizowano. Ostatnie lata to jest jakaś próba odwojowania tej tradycji, którą uosabiał sam Dmowski. No ale niestety trzeba powiedzieć, że no, obowiązuje cały czas w takim dyskursie większościowym jednak spojrzenie na Dmowskiego jako człowieka, no nie wiem, nieracjonalnego, agresywnego, no powiedziałbym obciążającego naszą przeszłość, tak? Tymczasem wydaje się, że mamy do czynienia z człowiekiem, który ewidentnie wyróżnia się na tle innych przywódców ruchów narodowych w Europie. Bo to jest człowiek, który po pierwsze zupełnie nie miał w sobie takiego, powiedziałbym, takiego pociągu do militaryzowania polityki. Czyli no, mieścił się po stronie jednak no, takiego uprawiania polityki w sposób, powiedziałbym, intelektualny. Przez dłuższą część życia parlamentarny, chociaż pod koniec to już mu przeszło, zawiódł się na parlamentaryzmie, natomiast dłuższy czas jednak uważał, że to jest normalny sposób uprawiania polityki. Parlament jest jednym z miejsc, poza gabinetami dyplomatów, jest jednym z miejsc, gdzie trzeba politykę uprawiać. Przypominam, że był parlamentarzystą w Rosji i był szefem Koła Polskiego. Bardzo skutecznie zresztą to swoje cele polityczne w ten sposób realizował. Był akceptowany całkowicie przez szalenie przywiązaną do parlamentaryzmu Wielką Brytanię, łącznie z tym, że jest chyba, ja nie, w tej chwili nie wiem, czy to jest prawda, ale kiedyś słyszałem, że to jest, już nie sprawdziłem tutaj przed przyjściem do studia, ale on, no, mając honoriska za Cambridge, jest chyba jedynym Polakiem, który może się pochwalić takim tytułem naukowym, bo to trzeba tak powiedzieć, mimo że tytuł ten nie miał nic wspólnego z jego specjalnością naukową, która była biologia. To jest postać naprawdę fascynująca pod wieloma względami. Doczekała się kilku biografii naukowych, ale powiedziałbym, że emocje na przykład, które wzbudza nazwanie ronda w centrum Warszawy, czy postawienie pomnika w centrum Warszawy, no jest, jasno świadczą, że ci Polacy, którzy przyznają się do jakiejś tradycji lewicowo-liberalnej, no nie są w stanie zaakceptować, że są też inne tradycje wewnątrz polskiej kultury politycznej.
Kiedy pojawia się nazwisko Dmowskiego, wtedy pojawia się słowo antysemityzm. Jak to było z tym stosunkiem Romana Dmowskiego do Żydów?
Nie, niewątpliwie był antysemityzm. antysemitą, to nie ma dwóch zdań, jeżeli mówimy o pewnym opisie, tak? To znaczy on uważał, że ludność żydowska jest pewnym obciążeniem dla Polski. Starał się ograniczyć jej wpływy. Miał okazję stwierdzić na własnej skórze, że no, lobby żydowskie jest pewną siłą międzynarodową, która działa, w jego opinii w tamtym okresie działała przeciwko interesom Polaków i niepodległego państwa polskiego. Miał na to pewne argumenty. To jest ten spór z Napierem w Wielkiej Brytanii. Wcześniej bardzo ostra walka polityczna tutaj w Warszawie, którą toczyła Narodowa Demokracja przeciwko stronnictwom żydowskim, które wolały wspierać socjaldemokratów, czyli no, mówiąc językiem współczesnym, komunistów, a nie przeciwko żywiołowi polskiemu. No i to rzeczywiście Dmowskiego utwierdzało w takim nastawieniu, powiedziałbym, no, opisowo mówiąc, na antysemickim. Tak? Natomiast powiedziałbym tak, że to nie jest antysemityzm, to nigdy nie był antysemityzm Dmowskiego rasowy, to znaczy on nie miał nic przeciwko na przykład członkom obozu narodowego, którzy mieli pochodzenie żydowskie, takich osób było co najmniej kilka w kierownictwie obozu narodowego, tylko to byli ludzie, którzy byli spolonizowani kulturowo. Dmowski był jednak zwolennikiem takiej wizji narodu, która jest wizją przede wszystkim kulturową, przede wszystkim z bardzo silnym grandem religijnym, co jest ciekawe, bo Dmowski to jest jeden z jego rysów świadczących o jednak pewnej głębi intelektualnej, bo to był facet, który przepraszam, to kolokwializm, ale to był człowiek, który z całą pewnością przez większość swego życia był niewierzący. To znaczy, to był przykład...
To było pokolenie pozytywizmu.
Pozytywizmu, tak? Scjentysta, biolog z wykształcenia, człowiek przywiązany raczej do strony takiego twardej materii, która napędzała rzeczywistość, no, ale z drugiej strony człowiek zafascynowany na przykład Japonią, która jest obok Wielkiej Brytanii, był zafascynowany Japonią, no to trzeba powiedzieć, że to zupełnie nie rozumiem, co go tam fascynowało, no ale rzeczywiście taki moment miał. I ten typ człowieka jednocześnie doceniał znaczenie pierwiastka religijnego. No, ostatecznie nawrócił się pod koniec życia, ale to jest jakby jego decyzje osobiste nie miały wpływu na jego opinie społeczno-polityczne, bo on dorósł do docenienia katolicyzmu znacznie wcześniej niż osobiście uznał, że rzeczywiście coś za tym stoi jako pewna obiektywna prawda nadprzyrodzona.
Ten moment chyba szczytowy kariery Dmowskiego, konferencja w Wersalu, ten moment, kiedy on składa podpis pod tym traktatem wersalskim.
Może no myślę, że nie, że to już jest schyłek, dlatego że...
Tak? To znaczy, to nie uważa pan tak, jak większość historyków pisze, że to jest właśnie ten jakby moment, przemówienie, że to jest to jakby ten moment, kiedy on jakby ma największe osiągnięcie swojego życia.
To znaczy, osiągnięcie tak, ale wpływ nie. Prawdziwy szczyt wpływu Dmowskiego to jest prawdopodobnie lato 17-18, to znaczy, kiedy on jest w stanie wpływać na politykę Entente, dysponując bardzo skromnymi środkami. Dysponując w zasadzie pieniędzmi Maurycego Zamoyskiego, bynajmniej nieporównywalnymi z pieniędzmi Rothschildów na przykład, ale poważnymi pieniędzmi, i z drugiej strony dysponując gronem kilkudziesięciu oddanych współpracowników zorganizowanych wokół Komitetu Narodowego Polskiego i siatką wpływu na organizacje polskie na całym świecie, od Rosji, gdzie przebywa poza Polakami tam stale zamieszkałymi, przebywa 1,5 miliona emigracji z Królestwa Polskiego, aż po Brazylię, Stany Zjednoczone, tam, gdzie jest ta emigracja, powiedziałbym, zarobkowa w wieku XIX. On ma pewien zakres wpływu politycznego, ale zamienia jego bardzo skutecznie w sposób oddziaływania na opinię rządów z Europy Zachodniej. Oczywiście to jest pewne też wykorzystanie pewnej koniunktury, natomiast jest w stanie być wysłuchiwany do pewnego momentu w Londynie, w Paryżu, w Waszyngtonie, trochę mniej w Rzymie, ale to wszystko jest...
To się kończy trochę mniej w papieskim Rzymie, żebyśmy nie mieli wątpliwości.
To znaczy, papieski Rzym w ogóle nie postrzega Polaków jako Znaczy może inaczej, już na etapie roku 18 to postrzega Polaków jako swoją szansę, natomiast zajmuje to papieżowi, czy raczej sekretariatowi stanu, bo papież myślę, że nie musiał patrzeć na to z punktu widzenia takiej realpolitik, a sekretariat stanu tak. No, sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej po prostu uważa Polskę za pewne osłabienie Austro-Węgier, krótko mówiąc, potencjalne i widzi sprawę polską jako funkcję sprawy austro-węgierskiej, przy czym sprawy, znaczy, przy czym to jest dość skomplikowane, bo jednocześnie proszę pamiętać, że istnieje lobby wewnątrz kolegium kardynalskiego, który jest pro-entant, więc no, nikt nie wymaga od kardynałów francuskich, żeby opowiadali się za zwycięstwem państw centralnych, to jest, więc ta sprawa, ja myślę, że zdając sobie sprawę, że sekretariat stanu nie widzi tej polityki polskiej tak, jak widzi Roman Dmowski, to no, to nie jest tak, że w środowiskach katolickich on nie ma wsparcia. Natomiast niewątpliwie bardzo dobrze się układa z mocarstwem, które jest przeżarte masonerią, czyli z Francją, Republiką Francuską, a przecież, jak sam Dmowski twierdzi, no, masoneria działa przeciwko interesom polskim i on sam jakby odrzuca ten sposób działania. To jest bardzo ciekawe, że tak jak wielu polityków agnostycznych w tym jego pokoleniu jest zafascynowanych formą działania masonerii, czy to typu anglosaskiego, czy to typu francuskiego.
A mógłby pan rozwinąć, na czym to polega, bo bardzo wielu jest domorosłych specjalistów od masonerii, którzy nie potrafią tego wyjaśnić. Co to
nie,
znaczy?
Nie, no to po prostu chodzi oczywiście o wywieranie, o stworzenie alternatywnych, niejawnych hierarchii politycznych, inspirowanych jakąś formą ezoteryki i no ale oddziałujących w sposób niejawny na politykę demokratyczną przede wszystkim, ale nie tylko na politykę demokratyczną, także na politykę autorytarną czy autokratyczną. No i to jest z punktu widzenia Dmowskiego sprzeczne z polskim interesem jakby podwójnie, to znaczy tam jest element taki, on się zgadzał ze znaczną częścią tej krytyki powiedzmy katolicko-konserwatywnej wobec masonerii, ale to nie był jedyny element, tam jemu chodziło o to, że po prostu te struktury niejawne są jakby to powiedzieć one prowadzą taki typ polityki, który nie da się uzgodnić z pewnymi normami polityki i moralnymi normami, które powinny wspierać polski interes, tak? To znaczy, i to jest coś, czego no, gdzie wszedł po prostu w konflikt z lożami zarówno w Londynie, jak i w Paryżu, tylko nie przeszkadzało mu to z Paryżem, że tak powiem, oficjalnym, złożonym z tych samych masonów współpracować.
Poradził też sobie nie tylko w masońskiej Francji, ale też w dużym stopniu również w masońskiej polityce amerykańskiej.
Tak, z tym, że no proszę pamiętać, że Amerykanie to jednak jest, to jest rzeczywistość znacznie bardziej złożona i tam oczywiście loże masońskie mają wzorem anglosaskim dużo do powiedzenia, tylko wydaje mi się, że jednak mimo wszystko mniej i tam to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jednak Amerykanie są znacznie bardziej przywiązani do takiej transparentności polityki. Ona oczywiście jest pozorna w znacznej mierze, ale poradził sobie też wykorzystując takich ludzi jak Paderewski, dlatego że my pamiętamy o gwieździe Paderewskiego na początku naszej niepodległości, ale proszę pamiętać, że jego wpływy polityczne czy też wykorzystanie jego gwiazdorstwa artystycznego do celów politycznych, to jest początek znajduje właśnie we współpracy jego jako przedstawiciela Polonii Amerykańskiej z Ligą Narodową, czyli z Dmowskim i jego współpracownikami.
Jest Roman Dmowski, ale jest też Narodowa Demokracja, kolejne pokolenia tej szkoły politycznej, tej tradycji politycznej. To też się zmieniało na przestrzeni zarówno pierwszej połowy XX wieku, jak już później na emigracji, prawda?
No tak, oczywiście, to znaczy to jest historia polskiego ruchu narodowego jest fascynująca, ona jest dość dobrze opisana w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, to jest pewna zmiana, kiedy myśmy z panem redaktorem studiowali na Uniwersytecie Warszawskim, to o ruchu narodowym wiedziano zdecydowanie mniej niż w tej chwili, natomiast...
Ale jaki to miało posmak buntu i kontestacji zajmowanie się tym?
No oczywiście, w pewien sposób było też modne, natomiast te współcześnie myślę, że też istnieje pewna moda, też jest pewien taki delikatny posmak kontestacji, no ale też jest, no, Jung tym wiedzy jest dużo szersze. Natomiast Mówiąc o kolejnych pokoleniach ruchu narodowego, no Wasiutyński, jeden z najwybitniejszych narodowców emigracji po II wojnie światowej, napisał taki szkic cztery pokolenia i jemu to czwarte pokolenie wychodziło na czasy Solidarności mniej więcej, twierdząc, że w tym pokoleniu będą się ujawniać kolejni narodowi demokraci czy narodowcy. No ale trzeba powiedzieć, że sam Wasiutyński przechodził kolejne te fazy. To znaczy proszę pamiętać, że w okresie międzywojennym mamy narodowców zdecydowanie bardziej katolickich. To znaczy już to jest formacja, która zresztą to pozostało zresztą w ruchu narodowym, to jest formacja katolicko-narodowa. Potem jednocześnie jest to formacja już antyparlamentarna, to znaczy rezygnująca z formuły parlamentarnej, to zarówno w tym skrzydle radykalnym, ONR-owskim, we wszystkich jego formach, jak i w skrzydle, no, nazwijmy to mainstreamowym, czyli w SN-ie. To nie są już politycy przywiązani do parlamentaryzmu, tak jak było to pokolenie Dmowskiego jednak, znaczy łącznie z samym Dmowskim przez dłuższy czas.
Jaki był stosunek Romana Dmowskiego i w ogóle jaki był stosunek narodowej demokracji do tego, co się kształtuje na zachodzie, na południu Europy w latach 30. do faszyzmu i 20. też oczywiście, do faszyzmu, do narodowego socjalizmu w Niemczech?
To znaczy faszyzmem się inspirowano w jakiś sposób, przy czym rozumiano go dość powierzchownie, to znaczy oni w ogóle nie zwracali uwagi na przykład na inspiracje filozoficzne faszyzmu. Oni zajmowali się skutecznością w walce z bolszewizmem i jakby to powiedzieć skutecznością w takich impulsach prorozwojowych. Ich fascynowały autostrady w Mussoliniego, to, że jest w stanie prowadzić samodzielną politykę międzynarodową, to, że właśnie wybudował monumentalne dzielnice Rzymu, to jest dla nich, powiedziałbym, fascynujące, ale przede wszystkim antybolszewizm, tak? To znaczy antybolszewizm i zdolność do formułowania celów i osiągania ich. To skuteczność, powiedzmy, to ich fascynowało. Natomiast znacznie mniej fascynowali się wszystkimi takimi, chociaż częściowo je przejmowali, bo na przykład pozdrowienie rzymskie weszło do gestykulacji znacznej części narodowców polskich. Nie wszystkich, ale większości. A tymczasem to ten sztafasz zewnętrzny też jakoś przejmowali, natomiast militaryzacji polityki nie przejęli. Być może dlatego, że nie mieli wpływu na wojsko, czy mieli ograniczony wpływ na wojsko, ale po prostu odrzucili, zresztą moim zdaniem też za Dmowskim, odrzucili taki pomysł, że wojsko jest doskonałym narzędziem do robienia polityki.
Jak wyglądała sytuacja z tym stosunkiem do niemieckiego narodowego socjalizmu?
To w ogóle było, powiedzmy, inspiracje były śladowe, jeżeli w ogóle istniały. To raczej mówimy o pojedynczych ludziach z marginesu ruchu narodowego, którzy inspirowali się skutecznością antysemityzmu nazistowskiego. Oczywiście mówimy tu o okresie przed Holokaustem, tak? To znaczy przed wojną. Natomiast w czasie wojny to ja w ogóle nie spotykam narodowców, którzy by z satysfakcją przyjmowali ludobójstwo. Tak? To w ogóle się nie mieściło to nie jest kwestia ruchu narodowego. To w ogóle w polskim myśleniu taki pomysł, że można wymordować przeciwnika, że on można zlikwidować sobie problem poprzez likwidację samego podmiotu, jest w ogóle nieobecny. To znaczy tego my nie mamy.
Tak, tego pomysłu modernizacyjnego Zachodu Europy żeśmy nie przejęli.
No więc ruch narodowy też tego nie przejął, natomiast trzeba powiedzieć, że już w latach 30. mamy bardzo głęboką krytykę nazizmu ze strony środowisk narodowych z trzech powodów. Z powodu pogaństwa, z powodu rasizmu i z powodu trwałej sprzeczności interesów polsko-niemieckich.
Tradycja narodowa demokratyczna to jest też właśnie cały rozdział w dziejach polskiej inteligencji, cały jej taka część, która została też wyrwana z naszej pamięci w pewnym sensie.
No, przede wszystkim ona została wyrwana z naszego życia, dlatego że elita narodowa została zdziesiątkowana przez nazistów niemieckich, przez komunistów sowieckich. Częściowo także przez ukraińskich nacjonalistów radykalnych, to mówię tutaj o tej wąskiej części, która znajdowała się w ich zasięgu, czyli na kresach południowo-wschodnich. I to jest ta przestrzeń, albo została wypchnięta na emigrację. No, to już powiedzmy resztki, które ocalały fizycznie, pozostały bardzo często na emigracji. Ci ludzie, którzy zostali w kraju, albo siedzieli w więzieniach, albo poszli na daleko idącą współpracę z komunizmem, tak jak to miało miejsce w wypadku Bolesława Piaseckiego, który jednakowoż endekiem jako takim właściwie od 1934 roku nie jest, dlatego że on formułuje swoją myśl narodową, jednak trochę obok tradycji endeckiej. To jego rywale z ONR-u ABC są znacznie bardziej zakorzenieni w tej tradycji, a on łamie niektóre konwenanse, chociażby podejmując głęboką współpracę z obozem sanacyjnym i przyjmując optykę silnego państwa, tak? To znaczy, czego w Ruchu Narodowym na ogół unikano w znaczeniu państwa etatystycznego.
Piasecki nie jest w ogóle taką postacią, która została opracowana właściwie naukowo. Nie ma takiej porządnej, dużej książki, w której byśmy się mogli w różnych jego mandrach dowiedzieć.
To jest bardzo trudna postać. To znaczy, po pierwsze, jest to postać niesłychanie złożona poprzez długość działania politycznego, bo on działa politycznie od, przyjmijmy, 29 roku do 79.
Ile on ma lat w 29 roku?
Oj, około 20. Już nie pamiętam, kiedy on się dokładnie urodził, ale to jest człowiek, który jest aktywny politycznie od kolebki do zgonu, więc jest trudny do opracowania, to po pierwsze. Po drugie, jest szalenie kontrowersyjny dla wszystkich właściwie, dlatego że to jest taki talent polityczny, który szedł wbrew wszystkim modom i był przy okazji człowiekiem głęboko niemoralnym, to trzeba jasno powiedzieć, ponieważ kompromisy polityczne, które on zawierał, powiedziałbym, że są do dzisiejszego dnia niejasne. To znaczy, na przykład pytanie, a kiedyż to Bolesław Piasecki zerwał współpracę z sowieckimi służbami specjalnymi? Ja przypuszczam, że nigdy, po 1945 roku. Wzbudzają jednak w normalnym miłośniku polskiej historii i w normalnym Polaku jednak pewien dreszcz wstrętu, tak.
A tymczasem ludzie, którzy wyrośli z tradycji narodowo-demokratycznej, a przynajmniej się do niej przyznawali w czasie wojny, w większości zginęli. Wielu z nich zginęło w tych oddziałach, których dziś określamy mianem żołnierzy wyklętych. Ginęli z mieczykiem chrobrego często na mundurze. Tak, tylko czy to jest narodowa demokracja jeszcze?
Jest to ruch narodowy, tylko proszę pamiętać, że oni walczyli raczej wbrew sobie, a nie z racji tego, że uważali, że to jest najskuteczniejszy sposób działania. To znaczy, to był najskuteczniejszy sposób działania, ponieważ odebrano im wszystkie inne. To byli ludzie, którzy chcieli przetrwać, przeżyć jakoś, ale nie byli w stanie. To jest, ponieważ zdawali sobie sprawę, że są wartości cenniejsze niż własne życie. To znaczy, że nie wszyscy poszli na takie kompromisy jak Piasecki. To jest, natomiast trzeba powiedzieć, że znaczna ich część po prostu wycofywała się z ziem polskich, szukając na przykład, czy robiąc kariery naukowe, specjalistyczne na Zachodzie. Wystarczy wspomnieć, że jeden z najwybitniejszych polskich logików, Sobociński, który był jednym z utajnionych liderów ONR-u ABC, czy Organizacji Polskiej, w czasie wojny i Narodowych Sił Zbrojnych, niescalonych z AK, on został profesorem logiki na Uniwersytecie Amerykańskim i spokojnie tam sobie funkcjonował bez najmniejszych kłopotów do końca dni swoich, natomiast Polska z tego już nic nie miała, tak, bo ten człowiek nie mógł się, jako antykomunista i człowiek zaangażowany w likwidację podziemia komunistycznego, nie miał czego szukać za żelazną kurtyną.
Są ludzie, którzy próbują dzisiaj nawiązywać do tradycji Romana Dmowskiego, do tradycji endeckiej. Czy pan jako historyk, ale też politolog uważa, że to jest dzisiaj możliwe, że można tą przerwaną nić z powrotem?
To znaczy, ona nigdy nie została do końca przerwana, to znaczy, to nie przesadzajmy, jest jednak cały czas istnieją takie środowiska, to znaczy, tam jest przerwana ciągłość organizacyjna, to jest to prawda, natomiast jeśli chodzi o pewną tradycję, to ona jest podtrzymywana w momencie, kiedy tylko pojawia się możliwość polskiego działania politycznego, na przykład jak pod koniec lat 70. w opozycji demokratycznej, nagle pojawiały się takie organizacje jak Ruch Młodej Polski, która w nieśmiało, ale jednak nawiązuje do Ruchu Narodowego jako pewnego wzorca zachowań. Więc po pierwsze To nie jest całkiem zerwane. To jest, natomiast jest oczywiście ten szok komunizmu i wcześniej II wojny światowej spowodował, że ruch narodowy w takiej formie, jaką znamy z lat międzywojennych czy z końca XIX wieku, oczywiście się nie odrodził. Natomiast jako tradycja intelektualna trwa. To znaczy w nas jest bardzo wiele takich rzeczy, które utrwalili w nas narodowcy. To przekonanie, że na pewną wartością jest spójność kulturowa, że ta łatwość, z jaką przyjmujemy identyfikację z katolicyzmem, to jest w znacznej mierze pokłosie ruchu narodowego. To znaczy tak się myślało w tamtych środowiskach i w jakimś mierze nawet przekonali do tego swoich przeciwników politycznych.
A to też jest sztuka w polityce. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Paweł Skibiński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Myśmy mogli, proszę Państwa, z panem profesorem Skibińskim jeszcze bardzo długo rozmawiać o tych sprawach. Zdarzało nam się to już zresztą, nie tylko w radiu. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.